29 kwietnia 2005. Ten dzień. Umarł papież. Ten, którego wszyscy mieli na myśli, słysząc słowo papież. Innego nie było. Wszyscy bardzo się przejęli. To był chyba jedyny Polak, który zaszedł tak wysoko w instytucjach międzynarodowych. Ale już go nie było wśród żywych. Na mszy w niedzielę było 3 razy więcej ludzi niż zwykle. Ubrani w swoje najlepsze ubranka śpiewali, modlili się, chodzili do spowiedzi i jedli opłatki. Aż wyjedli wszystkie. Wzruszał sam widok tylu wzruszonych ludzi. W oknach, jak prokocim długi i szeroki, wisiały plakaty z papieżem i czarną przepaską. Flagi supermarketów były opuszczone do połowy. Świat zmienił się i nawet w telewizji nie było reklam, a w kioskach nie było już widać pism z cipeczkami. W poniedziałek w centrum Krakowa na stadionie bratali się kibice. Wisła i Krakowia razem. Skandowali: pojednanie dla papieża. To było z tego wszystkiego jeszcze bardziej niezwykłe niż brak pism z cipeczkami w kioskach. Aż w telewizji pokazali to bratanie się kibiców, a ludzie widząc to z niedowierzaniem kręcili głowami. Bojówkarze Krakowi z Prokocimia byli jeszcze bardziej zdziwieni niż inni. Oni z nikim się nie bratali i nie mogli zrozumieć, jak ktoś mógł się w ich imieniu pogodzić z Wiślakami. Prokocim był daleko od centrum Krakowa i obowiązywały tu inne zasady. Bojówkarze Krakowi pod piękną nazwą Łowcy Psów prowadzili wyczerpującą wojnę w południowym Krakowie, napierdalając się ze zdesperowanymi niedobitkami Wiślaków. I z nikim się nie mieli zamiaru bratać. Nie na darmo na budynku biblioteki w Prokocimiu Nowym pewien uliczny poeta napisał sprejem: w Prokocimiu, mej krainie, zmrok zapada, piesek ginie. Bo tak właśnie było. Łowcy siedzieli na ławkach przed swoimi blokami, bez szalików, bez słowa. Tak, jak siedzi gospodarz na swojej ziemi, by jej bronić. Nie mówili nic, bo nie było nic do powiedzenia. Papież umarł. No, szkoda człowieka. Zresztą przecież też szalikowca Krakowi. Ale to nie miało nic do rzeczy w ich podejściu do świata. Oni przecież też trwali w świętości. W świętej wojnie na wszystkie rodzaje broni. Noże, pałki, siekiery, grabie i motyki. Gdyby mieli bombę atomową, to by jej użyli. Walczyli od pokoleń, jak sięgnąć pamięcią. Był stan wojenny, kibice się napierdalali. Solidarność przejmowała władzę, kibice się napierdalali. Komuniści wracali do władzy, kibice się napierdalali. Prawica znowu przejmowała władzę, kibice dalej się napierdalali. Dlaczego? Były jakieś konkretne powody? Pewnie, że tak. Tysiące. Ale sekret jest taki, że one były wszystkie nieważne. Wszystkie intelektualne rozważania i argumenty były zawsze wytaczane już po tym, jak polała się krew. I były rzucane tylko po to, by uzasadnić coś, co się i tak działo. Wojna się po prostu dzieje i nie da się jej zatrzymać od tak sobie. A Arek miał papieża, jedzenie opłatków, kibiców i wszystko to, co się działo dookoła, w dupie. Dawno temu zdecydował, że się stąd wyrwie. Nie lubił Prokocimia. Nie lubił nikogo i niczego. Zwykle spędzał czas na rynku w Krakowie, spacerując w tłumie turystów, udając przed sobą samym, że jest jednym z nich. Jednym z tych, którzy są tu na chwilę i gdy tylko zapragną, wsiądą w samolot i następnego dnia będą zupełnie gdzie indziej. Arek szedł przed siebie. Na ławce obok siedział Cieciu. Kim był Cieciu? On był jednym z łowców psów i nikogo się nie bał. Miesiąc wcześniej wrócił ze szpitala, jeszcze bardziej zawzięty i nie bojący się śmierci niż kiedykolwiek. Tatuaż z napisem Krakowia na jego piersi był teraz przecięty blizną, biegnącą od litery O daleko za literę A. Ciociu ćmił fajkę i siedział na ławce, a pod ławką stała butelka piwa. Siedział i szeroko otwartymi oczami patrzył w kierunku Bieżanowa, jakby próbował go zobaczyć poprzez stojące mu na drodze bloki. Nie planował w myślach przyszłych błyskotliwych akcji, ani nie wspominał przeszłej chwały. Pił alkohol i miał to uczucie, jakie ogarnia żołnierza odpoczywającego między jedną bitwą a następną. Całkowite, obezwładniające uczucie spokoju. Obok niego siedziała dziewczyna. Wyglądała może trochę jak prostytutka, ale nią nie była. Ciociu po prostu był estetą i lubił patrzeć na swoją kobietę, pokazującą się światu w pełnej krasie. Czerwone jak krew usta, kolczyki duże na szerokość kastetu, cycki na wierzchu, jakby właśnie wstała z łóżka i nie zdążyła się zapiąć. Nogi szeroko rozstawione, jakby nigdy się nie zamykały. Bo dla niego nie zamykały się nigdy. Ciociu wiedział, że życie jest krótkie i dlatego chciał, aby w każdej chwili wszystko było dostępne na wyciągnięcie ręki. By nic nie odkładać na jutro. Był jak grecki filozof, wyznający doktrynę o nieuchronnej śmierci, przychodzącej nie wiadomo kiedy, którą można zwyciężyć, tylko żyjąc pełnią życia. To dlatego ciągle leżała obok niego butelka i zawsze miał w kieszeni pełną paczkę papierosów. Ciociu nie wiedział, że jest równy antycznym filozofom. Po prostu siedział i kończył ćmić szluga. Arek przechodził właśnie obok niego. Wracał z jakiegoś debilnego spotkania pod oknem papieża. Nie było wcale tyle ludzi, ilu się spodziewał, a ci, którzy byli, tylko śpiewali i kładli świeczki. Nie stało się nic, co warto by było zapamiętać. Arek, idąc, patrzył pod swoje nogi, wstydząc się swoich naiwnych nadziei, sam nie wiedział nawet na co. Zobaczył jednak nagle nogi dziewczyny ciocia i podniósł wzrok. I znów uwierzył, że Bóg jest dobry i mądry, zsyłając na ziemię kobiety ładne, głupie i rozwiązłe. Zatrzymał się, patrząc chciwie na jej cycki, wsadził ręce głębiej w kieszeń, dotykając fiuta. Stał w miejscu i patrzył na nią łapczywie. Ciociu dopił piwo i wstał. Arek dostał strzała w ryj i zatoczył się. Nie odwracając się już do nich, poszedł szybko dalej.